Wydawnictwo Albatros, Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Ken Casey, Lot nad kukułczym gniazdem. Przekład Tomasz Miurkowicz. Czyta Jan Peszek.
Vickowi Lovellowi, który zapewniając, że smoki nie istnieją, wprowadził mnie do ich pieczar. Jeden poleciał tam, drugi śmignął siam, a trzeci wzbił się nad kukułcze gniazdo. Wyliczanka ludowa. Część pierwsza. Są na korytarzu. Czarni sanitariusze w białych uniformach, którzy wstali przede mną, żeby odwalić sztosa i uprzątnąć ślady, zanim ich przyłapię. Szorują posadzkę, kiedy wychodzę z sypialni. Wszyscy trzej ponurzy i do wszystkiego ziejący nienawiścią. Do wczesnej pory szpitala i pacjentów, którymi muszą się zajmować. Wolę się im nie pokazywać, kiedy żre ich tak silna nienawiść jak teraz. Jestem w tenisówkach, więc cicho niby mysz skradam się pod ścianą, ale ich czułe detektory rejestrują mój strach i sanitariusze, wszyscy trzej naraz, unoszą głowy. Z czarnych twarzy patrzą na mnie oczy połyskujące metalicznym blaskiem lamp radiowych w starym odbiorniku.
Chłopaki, idzie wódz, potężny wódz, stary wódz Szczota, łapaj wodzu!
Wtykają mi w garść zmywak i pokazują, gdzie mam iść sprzątać. Kiedy ich mijam, któryś wali mnie kijem od szczotki po łydkach, żebym się pośpieszył.
Ha, ha, patrzcie go, ale posuwa! Chłop wielki jak drabina, a posłuszny jak dziecko!
Śmieją się, a potem schylają głowy i mruczą coś za moimi plecami. Szum czarnych automatów, szemrzących nienawiścią, śmiercią i innymi szpitalnymi tajemnicami. Bez obaw mówią przy mnie o swojej skrywanej nienawiści, bo myślą, że jestem głuchoniemy. Wszyscy tak myślą. Jestem dość przebiegły, żeby się nie zdradzić. I jeśli na tym parszywym świecie cokolwiek zawdzięczam temu, że jestem pół krwi Indianinem, to właśnie tę odrobinę przebiegłości, która pozwala mi udawać głuchoniemego przez te wszystkie lata. Myję posadzkę przy drzwiach wejściowych, gdy nagle ktoś wsuwa klucz do zamka. Poznaję natychmiast, że to wielka oddziałowa obyta z zamkami jak nikt, bo zasuwa, odskakuje szybko i bez zgrzytu. Ogarnia mnie lodowaty powiew, kiedy oddziałowa wślizguje się do środka i przekręca za sobą klucz. Widzę jej palce muskające gładkie stalowe drzwi. Paznokcie ma tej samej barwy co usta. Dziwny pomarańczowy odcień, jak koniec lutownicy. Tak gorący, a zarazem tak zimny, że nikt nie umiałby powiedzieć, czy dotyk oddziałowej mrozi go, czy parzy. W jednej ręce wielka oddziałowa trzyma za konopne ucho wiklinowy koszyk w kształcie skrzynki na narzędzia, taki sam jak te, które Indianie z plemienia Umkła sprzedają przy szosie w upalne sierpniowe dni. Miała go już, kiedy tu trafiłem. Jest rzadko pleciony, więc widzę, co znajduje się w środku. Nie ma tam puderniczki, szminki czy innych kobiecych drobiazgów. Koszyk wypełniają po brzegi tysiące zapasowych części, których oddziałowa zamierza użyć w ciągu dnia. Zębatki i kółka wypolerowane, połyskujące złowrogo tryby, a obok nich lśniące jak porcelana pigułki oraz igły, kleszcze, pincetki, zwoje miedzianego drutu. Mijając mnie, oddziałowa kiwa głową. Cofam się, ciągnąc za sobą zmywak, aż pod samą ścianę. Uśmiecham się i zaciskam powieki, żeby utrudnić aparaturze siostry dokonanie pomiaru. Jeśli ktoś ma zamknięte oczy, niełatwo jest przejrzeć go na wylot. Słyszę w mroku stukot gumowych obcasów i chrzęst żelastwa w koszyku, który kołysze się w rytm oddalających się sztywnych kroków. Kiedy otwieram oczy, oddziałowa skręca właśnie z korytarza do oszklonej dyżurki, w której spędzi najbliższe 8 godzin, siedząc za biurkiem przy oknie wychodzącym na świetlicę, obserwując i notując wszystko, co się będzie działo. Cieszy się z góry. Z jej twarzy bije spokój i zadowolenie. Wtem dostrzega czarnych sanitariuszy. Wciąż stoją zbici w gromadkę i mruczą coś do siebie. Nie słyszeli, jak wchodzi na oddział. Teraz czują na sobie jej gniewny wzrok, ale jest już za późno. Trzeba być ostatnim głupcem, żeby tak stać i szeptać, kiedy oddziałowa może wejść lada moment. Spłoszeni odskakują od siebie. Ona zaś zniża głowę jak byk i rusza w ich stronę. Są na końcu korytarza, nie mają odwrotu. Słyszała, co szeptali i jest taka wściekła, że nie panuje nad sobą. Taka wściekła, że poukręca skurwysynom łby. Nadyma się, aż biały kitel pęka jej na plecach i wysuwając kolejne człony, wydłuża ramiona, aż mogłaby nimi otoczyć czarnych 5 albo 6 razy. Obraca na osi potężną głowę i rozgląda się wkoło. Nie ma żadnych świadków, jedynie ten mieszaniec, stary Szczota Bromden, kuli się przy drzwiach ze swoim zmywakiem. Ale to niemowa nie będzie wzywał pomocy. Nic już jej nie powstrzymuje, więc wykrzywia w ohydnym grymasie wyszminkowane, uśmiechnięte usta i nadyma się. Nadyma jest już tak wielka jak walec drogowy. Tak wielka, że dolatuje mnie zapach jej rozedrganych cylindrów, podobny do woni silnika pracującego pod zbytnim obciążeniem. Wstrzymuję oddech i myślę, Boże, tym razem naprawdę wezmą się za czuby. Tym razem zbyt długo tłumili nienawiść, rozszarpią się na kawałki, nim się zorientują, co robią. Ale akurat, gdy oddziałowa zaczyna opasywać sanitariuszy wydłużonymi ramionami, a oni rzucają się, by wypluć z niej flaki kijami od szczotek, z sypialni wyłaniają się pacjenci zaintrygowani hałasem. Oddziałowa musi więc przybrać swoją zwykłą postać, żeby nikt się nie dowiedział, jak ohydne jest jej prawdziwe oblicze. I nim pacjenci na tyle przetrą rozespane oczy, by zrozumieć, co się dzieje, oddziałowa, jak zwykle spokojna i opanowana, z uśmiechem poucza czarnych, że nie powinni tak stać i rozprawiać o niczym, bo dziś jest poniedziałek, a właśnie w poniedziałki jest zawsze najwięcej pracy. Poniedziałki są najgorsze, sami wiecie, chłopcy. Tak, siostro Ratchet. Czekają na nas liczne obowiązki, więc gdybyście mogli odłożyć pogawędki na później, dobrze, siostro Ratchet. Oddziałowa kończy rozmowę i wita się z pacjentami, którzy stanęli obok i wpatrują się w nią zaczerwienionymi, podpuchniętymi od snu oczyma. Każdemu posyła jedno skinienie głowy. Precyzyjny, automatyczny ruch. Twarz oddziałowej jest gładka, proporcjonalna i precyzyjnie wykonana, jak buzia kosztownej lalki. Kremowo-biała skóra, przypominająca emalię cielistej barwy, błękitne oczka, mały nosek o różowych chrapkach. Wszystko pasuje do siebie idealnie, oprócz pomarańczowego odcienia ust i paznokci siostry oraz rozmiaru jej biustu. Musiano się pomylić na taśmie montażowej i wyposażono ten skądinąd doskonały wyrób w ogromne niewieście piersi. Widać, jak bardzo się tym gryzie. Pacjenci wciąż stoją ciekawi, czego chciała od czarnych, a to jej przypomina, że byłem świadkiem całego zajścia.
Skoro mamy dziś właśnie poniedziałek, mówi, co wy na to, chłopcy, gdyby tak na dobry początek od razu ogolić biednego pana Bromdena, nim po śniadaniu wszyscy pognają do umywalni i uniknąć poruszenia, które zwykle wywołuje.
Zanim czarni zaczną się za mną rozglądać, gramolę się szybko do schowka na szczotki, zatrzaskuje drzwi i wstrzymuje oddech. Golenie przed śniadaniem jest najgorsze. Człowiek jest silniejszy i bardziej rozbudzony, kiedy coś przekąsi, a wtedy trudniej jest skurwysynom z kombinatu zamienić maszynkę do golenia na jedno z ich urządzeń. Ale gdy golą człowieka przed śniadaniem, tak jak czasami mnie na polecenie oddziałowej, o 6:30 w pomieszczeniu, gdzie wszystko jest białe, ściany, umywalki i długie jarzeniówki na suficie, w których świetle nie padają cienie, a za taflami luster wyją uwięzione twarze, to wobec ich urządzeń jest zupełnie bez radny. Stoję ukryty w schowku i nasłuchuję. Serce wali mi w ciemnościach. Staram się opanować strach, zająć czymś umysł, sięgnąć pamięcią do życia w wiosce nad wielką rzeką Kolumbia, przypomnieć sobie, jak, pewnego razu tata i ja polowaliśmy na ptactwo w cedrowym gaju w pobliżu Vedales, ale tak jak zawsze, kiedy chcę uciec myślami w przeszłość i się w niej schować, strach, który jest pod ręką, przenika przez warstwę wspomnień. Czuję, że najmniejszy sanitariusz nadchodzi korytarzem, węsząc za moim lękiem. Rozchyla nozdrza jak czarne leje, wysuwa w lewo i w prawo nienaturalnie wielką głowę i wciąga w płuca woń lęku z całego oddziału. Poczuł mnie, słyszę jak parska. Jeszcze nie wie, gdzie się ukryłem, ale już złapał mój trop i szuka dalej. Zastygam w bezruchu. Tata ostrzega, żebym się nie ruszał, bo pies zwęszył ptaka gdzieś bardzo blisko. Pożyczyliśmy pointera od jednego faceta w Dedales. Wioskowe psy to nic nie warte kundle, mówi tata. Żrą rybie bebechy i są do niczego. Ten pies ma instynkt. Nie odpowiadam, ale dostrzegłem już ptaka, który siedzi na gałęzi karłowatego cedru. Skulona kępka szarych piór. Pies czuje zapach tak silnie, że biega dookoła, nie mogąc się zorientować, skąd płynie. Ptak jest bezpieczny, dopóki się nie poruszy. Całkiem nieźle się trzyma, ale pies węszy, krąży coraz głośniej, coraz bliżej, aż wreszcie ptak się podrywa, rozpościera skrzydła i wyskakuje z pomiędzy gałęzi prosto w strumień śrutu z dubeltówki taty. Nim oddalam się 10 kroków od schowka, najmniejszy czarny wraz z jednym z dwóch większych chwytają mnie pod ręce i zaciągają do umywalni. Nie stawiam oporu, nie wydaję żadnego dźwięku. Jeżeli ktoś krzyczy, to bardziej go męczą. Duszę w sobie krzyk. Duszę krzyk, dopóki maszynka nie dotknie moich skroni. Do tego momentu nie jestem pewien, czy to jedno z ich urządzeń, czy zwykła golarka, ale gdy dotknie skroni, dłużej nie mogę się powstrzymać. Gdy dotknie skroni, siła woli nie zdaje mi się na nic. Tak jakby ktoś włączył mnie niczym syrenę przeciwlotniczą. Alarm, alarm, wyje tak głośno, że żaden dźwięk nie może się z tym równać. Ci za lustrzaną taflą wrzeszczą na mnie, zakrywając rękami uszy. Poruszają ustami, ale ich krzyki do mnie nie dochodzą. Mój ryk pochłania wszystkie inne dźwięki. Naraz czarni włączają mgielnicę i spowija mnie zimna, biała mgła, gęsta jak śmietana. Mógłbym się w niej ukryć, gdyby mnie nie trzymali. Ledwo widzę czubek własnego nosa, a jedyne, co słyszę ponad moim rykiem, to bojowy okrzyk wielkiej oddziałowej, która pędzi korytarzem, roztrącając wiklinowym koszykiem na boki pacjentów. Słyszę ją, ale i tak nie mogę się powstrzymać. Wciąż wyje, kiedy oddziałowa wpada do umywalni. Czarni trzymają mnie mocno, a ona wtłacza mi w usta koszyk z całą zawartością i popycha końcem szczotki. Nakrapiany ogar ujada gdzieś we mgle, przerażony miota się bez celu, bo nic nie widzi, żadnych śladów na ziemi oprócz tych, które sam pozostawia, więc węszy na boki zimnym, czerwonym, gumowatym nosem, ale wdycha tylko zapach własnego strachu, który pali mu wnętrzności, jak gorąca para. I mnie będzie tak paliło, kiedy będę wam to wszystko opowiadał, o szpitalu, o niej, o chłopakach i o McMurphym. Milczałem tak długo, że wypłynie to ze mnie z hukiem wezbranej wody, a wy pewnie pomyślicie, że facet, który to opowiada, bredzi, cholera i majaczy. Pomyślicie, że to wszystko jest zbyt straszne, żeby mogło się wydarzyć naprawdę, zbyt potworne, żeby było prawdziwe. Zrozumcie, proszę, że trudno mi jest zachować jasność myśli, kiedy do tego wracam, ale to wszystko prawda, nawet jeśli nie miało miejsca. Kiedy mgła opada i znów zaczynam widzieć, okazuje się, że jestem w świetlicy. Tym razem nie wzięli mnie do wstrząsówki. Pamiętam, że wyprowadzili mnie z umywalni i zamknęli w izolatce. Nie pamiętam, czy dali mi śniadanie. Na pewno nie. Czasami, gdy siedzę rano zamknięty w izolatce, czarni biegają pod okładki, niby dla mnie, aż wszyscy trzej najedzą się do syta, a ja leżę na cuchnącym moczem materacu i patrzę, jak opychają się moim śniadaniem. Czuję zapach tłuszczu od jaj na bekonie i słyszę, jak grzanki chrupią czarnym w zębach. W inne dni przynoszą i wmuszają we mnie zimną, nieposoloną papkę kukurydzianą. Ale dzisiejszego ranka nie pamiętam. Tak mnie nafaszerowali różnymi świństwami uchodzącymi tu za lekarstwa, że pierwsze, co do mnie dociera, to odgłos otwierających się drzwi. Drzwi wejściowe otwierają się najwcześniej o 8:00, więc co najmniej 1,5 godziny przeleżałem bez czucia w izolatce. W tym czasie technicy mogli mi wmontować na polecenie wielkiej oddziałowej całe mnóstwo licho wie jakich urządzeń. Słyszę hałas przy drzwiach wejściowych na samym końcu korytarza, poza moim polem widzenia. Kiedy już raz otworzą się o 8:00, to potem łup, łup, otwierają się i zamykają przynajmniej 1000 razy w ciągu dnia. Każdego ranka po śniadaniu siadamy w świetlicy pod ścianami, mieszamy łamigłówki i nasłuchujemy zgrzytu zamka, ciekawi kto wejdzie. Nie mamy nic innego do roboty. Czasami wpada jakiś młody stażysta, żeby zobaczyć, jak się zachowujemy przed podaniem leków. Nazywają to w skrócie pipilem. Innym razem to żona któregoś z pacjentów, stukoce wysokimi obcasami, przyciskając do brzucha torebkę. Kiedy indziej to statko nauczycielek ze szkoły podstawowej, oprowadzane po szpitalu przez tego idiotę rzecznika prasowego, który wciąż pociera spocone łapska i mówi, jak to dobrze, że w szpitalach dla umysłowo chorych nie ma już tego okrucieństwa co dawniej. Ale tu przyjemnie, prawda? Krąży wokół nauczycielek, które dla bezpieczeństwa zbijają się w gromadkę i trze łapę o łapę. Kiedy pomyślę, jak to dawniej wyglądało, brud, złe jedzenie, a nawet brutalne traktowanie, dopiero wtedy, szanowne panie, zdaję sobie sprawę, jak wielki osiągnęliśmy postęp. Zwykle nie przychodzi tu nikt interesujący, ale wciąż liczymy na to, że następnym razem będzie inaczej. Więc ilekroć słychać klucz wsuwający się do zamka, wszystkie głowy podrywają się gwałtownie, jakby kto szarpnął za sznurek.
Tego ranka zamek zgrzyta inaczej. Najwyraźniej to nikt z naszych stałych gości. To konwojent, bo zaraz dobiega nas zdenerwowany, niecierpliwy głos.
Przyprowadziłem nowego pacjenta, niech mi ktoś pokwituje odbiór.
I czarni pędzą. Nowy pacjent. Wszyscy przerywają grę w karty albo w monopol i spoglądają na drzwi do świetlicy. Normalnie sprzątałbym teraz korytarz i zobaczył, co to za jeden, ten nowy. Ale dziś, jak już mówiłem, wielka oddziałowa wepchnęła mi do brzucha tonę żelastwa i nie mogę wstać z krzesła. Zwykle pierwszy oglądam każdego nowego, widzę, jak wślizguje się bojaźliwie do środka, stawia krok czy dwa i zatrzymuje się spłoszony przy ścianie, czekając, aż czarni odbiorą go od konwojenta i zaprowadzą pod prysznic, gdzie ściągają mu ubranie i zostawiają go drżącego z zimna przy otwartych drzwiach, a sami wylatują uśmiechnięci na korytarz szukać wazeliny.
Potrzebujemy wazeliny, mówią wielkiej oddziałowej, żeby nasmarować termometr.
Oddziałowa patrzy po ich twarzach.
Nie wątpię, chłopcy, odpowiada, wręczając im co najmniej 4-litrowy słój. Tylko przypadkiem nie wchodźcie tam wszyscy.
Potem widzę dwóch, a może wszystkich trzech sanitariuszy, jak wchodzą do umywalni, gdzie czeka nowy pacjent i cały czas mrucząc
spokojnie, maleńki, spokojnie,
obracają termometr w wazelinie, aż pokryje się nią na grubość palca, po czym zamykają drzwi i odkręcają wszystkie kurki pryszniców tak, że nie słychać nic oprócz gniewnego syku wody na zielonych kaflach. Zwykle jestem na korytarzu, więc wiem, jak to się odbywa. Bywa, ale tego ranka siedzę na krześle i tylko słyszę, że prowadzą nowego. Chociaż go nie widzę, wiem, że nie jest to zwyczajny pacjent. Ani nie przemyka się bojaźliwie pod ścianą, ani też nie przytakuje sanitariuszom słabym szeptem, kiedy mówią mu o prysznicu, lecz śmiałym, donośnym głosem odpowiada, że nie, dziękuję, chromoli prysznic, jest czysty jak rzadko.
Musiałem brać prysznic dziś rano w sądzie i wczoraj wieczorem w kiciu, a w taksówce, kiedyśmy tu jechali, wymyliby mi uszy, gdyby tylko mieli czym. Rany, ilekroć mnie gdzieś wysyłają, muszę się szorować przed, po i w trakcie podróży. Tak mi to już weszło w krew, że gdy tylko słyszę plusk wody, od razu zaczynam pakować manatki. Uciekaj z tym termometrem, kochasiu. Daj mi się rozejrzeć po mojej nowej chacie. W klinice psychiatrycznej jestem pierwszy raz.
Pacjenci patrzą po sobie ze zdumieniem, a potem zerkają na drzwi, zza których dobiega głos. Nowy mówi o wiele głośniej, niż by potrzebował, gdyby czarni stali koło niego. Mówi tak, jakby znajdował się gdzieś nad nimi, płynął 50 metrów nad ziemią i krzyczał do ludzi czekających w dole. Musi być ogromny. Słyszę, jak idzie korytarzem i poznaję po jego krokach, że jest ogromny. Wcale nie przemyka się pod ścianą, ma podkutę żelazem obcasy, które dzwonią o posadzkę niczym końskie podkowy. Staje w drzwiach, zahacza kciuki o kieszenie i stoi tak w szerokim rozkroku, a wszyscy gapią się na niego.
Czołem, chłopaki!
Podnosi rękę i lekkim uderzeniem wprawia w ruch papierowego nietoperza, który wisi na sznurku w drzwiach od czasu Halloween.
Fajna dziś pogoda, no nie?
Głos ma podobny do głosu taty, dziarski i tubalny, ale sam nie jest do taty podobny. Tata był czystej krwi Indianinem, wodzem, twardym i lśniącym jak kolba karabinu. Natomiast nowy to rudzielec. Ma długie ryże baki i widoczne spod czapki zmierzwione płomienne kędziory, które dawno nie widziały nożyczek. Równie szeroki jak wysoki był tata. Ma szerokie bary, szczękę i klatkę piersiową, szeroki, zuchwały uśmiech i też jest twardy, ale inaczej niż tata. Twardy jak piłka bejsbolowa pod wytartą skórą. Nos i policzek przecina mu blizna, z której jeszcze nie zdjęto szwów. Ktoś go musiał porządnie zdzielić w jakiejś niedawnej bójce.
Nowy stoi i czeka, a że nikt mu nie odpowiada, wybucha śmiechem. Nie wiadomo, dlaczego mu tak wesoło. Przecież nie dzieje się nic zabawnego. Śmieje się inaczej niż rzecznik prasowy. Śmieje się głośno i swobodnie. Śmiech wypływa z jego rozchylonych ust i zataczając coraz większe kręgi, tłucze o ściany oddziału. Różni się od śmiechu tłustego rzecznika. Jest szczery. Nagle zdaję sobie sprawę, że takiego śmiechu nie słyszałem od lat. Nowy przypatruje się nam, kołysząc się na piętach i zanosi się od śmiechu. Splata ręce na brzuchu, nie wyjmując kciuków z kieszeni. Widzę, jakie ma wielkie i pokancerowane dłonie. Wszyscy na oddziale, zarówno pacjenci, jak i personel, oniemieli na dźwięk jego śmiechu. Nikt go nie ucisza, nikt się nie odzywa. Nowy przestaje się wreszcie śmiać i wchodzi do świetlicy. Ale śmiech wciąż rozbrzmiewa wokół niego, tak jak wokół wieży dźwięk dzwonu, który dopiero co przestał bić. Jest w jego oczach, uśmiechu, ruchach i mowie.
Nazywam się McMurphy, chłopaki. Randall Patrick McMurphy. Jestem karciarz i błazen.
Mruga, śpiewa urywek piosenki.
Jak ktoś przy mnie w karty rypie, ja też forsę na stół sypię.
I znów parska śmiechem. Podchodzi do stolika, przy którym grają okresowi. Grubym paluchem przegina jednemu karty, zerka w nie i kręci głową.
Tak, po to tu przybyłem, koledzy, żeby was trochę rozerwać przy zielonym stoliku. Na farmie penitencjarnej w Pendleton orżnąłem wszystkich i nie miałem już nic do roboty, więc wystąpiłem o przeniesienie, kapujecie? Brakło mi świeżej krwi, kurczę, patrzcie, jak ten gość trzyma karty, wszyscy widzą, co ma, rany, w mig was oskubie.
Cheswick zakrywa karty. Rudzielec podaje mu rękę.
Cześć, stary. W co gracie? W bezika? Chryste, nic dziwnego, że nie pilnujesz kart. Nie macie pełnej talii? Zresztą mniejsza, na wszelki wypadek wziąłem własną, lepszą od normalnych. Spójrz na te obrazki, każda inna. 52 pozycje.
Cheswick i tak ma wyłupiaste oczy, ale to, co widzi, sprawia, że wychodzą mu z orbit.
Spokojnie, tylko ich nie pobrudź. Czasu mamy mnóstwo, mnóstwo gier przed nami. Lubię grać własną talią, bo zwykle mija przynajmniej tydzień, zanim inni zaczynają rozróżniać kolory.
Nowy ubrany jest w robocze drelichy, tak spłowiałe od słońca, że mają barwę rozwodnionego mleka. Jego twarz, szyja i ręce są czerwono-brązowe od długich godzin pracy w polu. Na ramieniu trzyma skórzaną kurtkę, na głowie ma czarną cyklistówkę, a na nogach szare, zakurzone buciory. Ten, którego by nimi kopnął, rozpadłby się na kawałki. Odchodzi od Cheswicka, zdejmuje cyklistówkę i wali się nią o udo, wzbijając tumany kurzu. Jeden z czarnych chce go zajść od tyłu z termometrem, ale nowy jest za szybki. Wchodzi między okresowych i zaczyna im ściskać graby, zanim czarny zdąży wycelować. Odzywki, mrugnięcia, donośny głos i butny krok nowego przywodzą mi na myśl sprzedawcę samochodów, albo licytatora na aukcji bydła, albo może nawoływacza w pasiastej bluzie ze złotymi guzikami, który stoi przed jarmarczną budą pod łopoczącymi transparentami i przyciąga ludzi jak magnes.
Opowiem wam szczerze, jak to było. Otóż wdałem się na farmie w parę bujek i sąd orzekł, że jestem psychopatą. I co, miałem się spierać z sądem? Ani mi było w głowie. Mogli mnie nazywać jak chcieli. Psychopatą, wściekłym psem czy wilkołakiem, bylebym tylko wykpił się od pielenia groszku i więcej na oczy nie oglądał gracy. Powiedzieli mi, że psychopata to taki gość, który za często wdaje się w bójki i za często pieprzy babki. Ale to chyba im się coś popieprzyło, no nie? Bo czy słyszał kto kiedy, żeby facet był syty dymania? Cześć, stary, jak się nazywasz? Ja jestem McMurphy i z miejsca stawiam $2, że nie wiesz, ile masz punktów w kartach, które trzymasz. Nie patrz! $2, co ty na to? Niech cię cholera, kochasiu, nie możesz zaczekać? Musisz mnie dźgać tym termometrem?
Nowy stoi przez chwilę i rozgląda się po świetlicy, żeby zorientować się w sytuacji. Po jednej stronie młodsi pacjenci zwani okresowymi, bo lekarze sądzą, że z czasem uda się ich jeszcze wyciągnąć z choroby, mocują się na ręce i ćwiczą karciane sztuczki, przy których jeżeli ileś się tam doda, odejmie i policzy, wyjdzie taka to, a taka karta. Billy Bibbit uczy się robić skręty, a Martini krąży po sali, zagląda pod stoły, krzesła i odkrywa cuda. Jasowi wciąż wędrują po sali, opowiadają kawały i chichoczą, zasłaniając dłońmi usta. Nikt nie ma odwagi głośno się roześmiać, bo zaraz zleciałby się cały personel, żeby zadawać pytania i sporządzać notatki. Piszą listy żółtymi ogryskami ołówków. Szpiegują się nawzajem. Od czasu do czasu któryś nieopatrznie powie coś o sobie, a wtedy jeden z siedzących przy tym samym stoliku ziewa, wstaje i niby od niechcenia podchodzi do wielkiego dziennika przy oknie dyżurki, żeby zapisać, co usłyszał. Wielka oddziałowa mówi, że ma to terapeutyczne znaczenie dla całego oddziału, ale ja wiem, że idzie jej tylko o zebranie w dzienniku dostatecznych danych, aby odesłać któregoś z pacjentów na remont generalny do głównego budynku, gdzie rozmontują mu głowę i naprawią, co trzeba. Ten, kto wpisze donos do dziennika, dostaje gwiazdkę przy nazwisku i nazajutrz może spać do późna. Po drugiej stronie sali, naprzeciwko okresowych, siedzą chronicy, wybrakowane produkty kombinatu. Nie po to są w szpitalu, by poskładano ich do kupy, ale żeby nie chodzili po świecie i nie psuli dobrej marki kombinatu. Personel nie ukrywa, że chronicy są tu na stałe. Dzieli się ich na chodzących, jak ja, którzy poruszają się o własnych siłach, dopóki dostają jeść, na wózkarzy i na rośliny. My, chronicy, a w każdym razie większość z nas, jesteśmy maszynami, które mają defekty nie do naprawienia, defekty wrodzone lub spowodowane przez kolizje, czołowe zderzenia z tysiącami nieustępliwych przeszkód w ciągu lat. Gdy zabierano nas do szpitala, byliśmy wrakami krwawiącymi rdzą gdzieś na złomowisku. Ale są pośród nas chronicy, w stosunku do których personel popełnił niegdyś błędy. Chorzy, którzy trafili do szpitala jako okresowi i zostali przeformowani na miejscu. Elis jest chronikiem, który najpierw był okresowym, ale zupełnie się rozregulował, gdy przeciążono go prądem w tej potwornej rzeźni mózgów, zwanej przez sanitariuszy wstrząsówką. Teraz wisi przybity do ściany w tym samym stanie, w jakim zdjęli go wówczas ze stołu i w tej samej pozycji. Ramiona wyciągnięte na boki, zaciśnięte dłonie, przestrach na twarzy. Wisi przybity do ściany niczym trofeum myśliwskie. Czarni wyciągają gwoździe w porze posiłków i wieczorem, kiedy zaganiają go do łóżka, a także wtedy, gdy muszą go przesunąć, żebym wytarł kałużę, w której stoi. W starym szpitalu stał w jednym miejscu tak długo, że jego mocz przeżarł podłogę i strop. Ellis wciąż spadał na oddział poniżej. Mieli z nim wieczne utrapienie, bo nigdy się im nie zgadzał stan liczbowy. Rackley to kolejny chronik, który trafił tu przed kilkoma laty jako okresowy, ale jego przejustowali inaczej. Popełnili błąd przy wmontowywaniu mu do głowy jakiejś instalacji. Rozrabiał bez przerwy, kopał sanitariuszy i gryzł po nogach praktykantki ze szkoły pielęgniarskiej, więc w końcu wzięli go do warsztatu. Przymocowali go paskami do stołu i wtedy, zanim zatrzasnęli drzwi i na pewien czas straciliśmy go z oczu, mruknął do nas, po czym krzyknął za odchodzącymi sanitariuszami: „Zapłacicie mi za to, przeklęte czarnuchy!” Kiedy 2 tygodnie później przyprowadzili go na oddział, był ogolony na zero, jego twarz wyglądała jak rozogniony fioletowy siniec, a w czoło miał wszyte wtyczki wielkości małych guziczków. Widać po jego oczach, że zupełnie wypalono go w środku. Są przydymione, szare i puste jak zepsute korki. Całymi dniami nic nie robi, trzyma tylko przy wypalonej twarzy starą fotografię i wciąż obraca ją w zimnych palcach. Od tego miętoszenia zdjęcie jest wytarte i po obu stronach szare jak jego oczy. Nie wiadomo nawet, co kiedyś przedstawiało. Personel uważa zabieg na Rackleym za niewypał, ale ja nie sądzę, by żyło mu się gorzej, niż gdyby instalacje działały bez zarzutu. Instalacje wmontowywane obecnie funkcjonują zazwyczaj doskonale. Technicy nabrali wprawy i doświadczenia. Ani nie potrzebują wiercić dziurek w czole, ani nic ciąć. Dostają się do mózgu poprzez oczodoły. Bywa, że pacjent idący na zabieg ma zły, podły i kłótliwy charakter, kiedy opuszcza oddział. A gdy wraca po kilku tygodniach z sińcami wokół oczu, jakby oberwał w bójce, jest miły, układny i łagodny, jak baranek. Niekiedy zdarza się nawet, że po paru miesiącach wraca do domu w kapeluszu zsuniętym nisko na twarz lunatyka wędrującego po świecie w błogim, nieskomplikowanym śnie. Personel nazywa to sukcesem, ale dla mnie taki człowiek jest po prostu kolejnym robotem kombinatu. Lepiej by mu się wiodło, gdyby był niewypałem, jak Rakli, który ślini się i międli fotografię. Niewiele robi poza tym. Czasami tylko czarnemu karłowi udaje się wywołać reakcję, kiedy nachyla się nad nim i pyta: jak sądzisz, Rakli, gdzie twoja żona baluje dziś wieczorem? Rakli unosi wzrok. Gdzieś pośród zdezelowanej maszynerii tyka pamięć. Krew uderza mu do głowy, żyły tężeją. Wtedy jego twarz nabrzmiewa straszliwie i chory z trudem rzęzi coś w głębi krtani. Tak bardzo stara się wydobyć z siebie głos, że szczęka dygocze mu z wysiłku, a w kącikach ust gromadzą się pęcherzyki śliny. Kiedy wreszcie coś wykrztusza, jest to niski, zduszony szept, na którego dźwięk wszystkim cierpnie skóra. Pierdoleżone. I Rakli mdleje z wysiłku. Elis i Rakli to najmłodsi chronicy. Najstarszym jest pułkownik Materson, stary, zasuszony kawalerzysta z I wojny światowej, który z upodobaniem zadziera laską fartuchy pielęgniarek albo czytając z lewej dłoni naucza swoistej historii każdego, kto gotów jest słuchać. Pułkownik to najstarszy pacjent na oddziale, chociaż bynajmniej nie jest tu najdłużej. Żona oddała go do szpitala zaledwie przed kilku laty, kiedy sama nie miała już sił nim się opiekować. To ja jestem na oddziale najdłużej ze wszystkich, od końca II wojny światowej. Nikt nie jest tu dłużej, żaden z pacjentów, tylko wielka oddziałowa jest tu dłużej ode mnie. Na ogół chronicy i okresowi zachowują wobec siebie dystans, tak jak sobie życzą czarni i jedni i drudzy trzymają się swojej części świetlicy. Czarni twierdzą, że dzięki temu panuje przynajmniej porządek i dają nam poznać, że są przeciwni zmianom. Przyprowadzają nas po śniadaniu do świetlicy, patrzą, gdzie stajemy i kiwają głowami. Słusznie, panowie! Grunt to porządek, porządek musi być. Prawdę mówiąc, nie potrzebują nas pouczać, gdyż oprócz mnie mało który chronik się porusza, a okresowi wolą pozostawać po swojej stronie, bo jak mówią, nasza cuchnie gorzej niż zafajdana pielucha. Ale ja wiem, że to nie tyle smród powstrzymuje ich od zbliżania się do chroników, co obawa, że i oni mogą kiedyś tak wyglądać. Wielka oddziałowa zna te lęki i wie, jak je wykorzystać. Jeżeli jakiś okresowy zaczyna się dąsać, mówi mu, że jeśli nie chce skończyć po tamtej stronie, powinien być zdyscyplinowanym pacjentem i współpracować z personelem, który chce go przecież wyleczyć. Współpraca pacjentów jest dumą całego oddziału. Mamy nawet przybitą do klonowej deseczki mosiężną tabliczkę z napisem: w dowód uznania za dobrą współpracę z najmniej licznym personelem w całym szpitalu. To nasza nagroda. Wisi na ścianie nad dziennikiem, dokładnie po środku między chronikami a okresowymi. Nowy rudzielec, McMurphy, od razu wie, że nie jest chronikiem. Rozgląda się przez chwilę po świetlicy, a widząc, że należy do okresowych, szybko przechodzi na ich stronę i uśmiechnięty od ucha do ucha ściska ręce wszystkim po kolei. Z początku krępują ich jego dowcipy, żarty i gromki głos, kiedy pokrzykuje na czarnego, który wciąż depcze mu po piętach trzymając termometr, a już najbardziej krępuje ich jego tubalny śmiech. Na ten dźwięk wirują igły na pulpicie sterowniczym. Okresowi mają niewyraźne i wystraszone miny, tak jak dzieciaki w szkole, kiedy któryś uczniak za bardzo rozrabia, gdy nauczycielka wyjdzie z klasy, a one się boją, że wróci lada moment i za karę zatrzyma ich wszystkich po lekcjach. Kręcą się i wiercą, reagując na ruch igieł na pulpicie. Wreszcie McMurphy'emu zaczyna świtać, że peszy ich swoim zachowaniem, ale mimo to nie spuszcza stonu. Rany, co za banda ponuraków, wcale mi nie wygląda.
wyglądacie na takich znowu stukniętych.
Stara się ich rozkręcić, niczym licytator, który przed aukcją sypie dowcipami.
No, który z was ma się za największego świra? Komu brak najwięcej klepek? Komu podlega szulerka? To mój pierwszy dzień, więc chciałbym od razu zrobić dobre wrażenie na szefie, jeśli mi udowodni, że jest większym pomyleńcem ode mnie. No, który tu jest królem wariatkowa?
Mówiąc to patrzy na Billy'ego Bibita. Nachyla się i wpatruje w niego tak natarczywie, że Billy czuje się zmuszony wyjąkać, że nie jest jeszcze królem wariatkowa, choć jest następny w kolejce do tego tytułu. McMurphy potyka mu pod nos swoje łapsko i Billy, chcąc nie chcąc, musi je uścisnąć.
No, stary, mówi Rudy do Billy'ego, cieszę się, że jesteś następny w kolejce, ale ponieważ sam chcę przejąć cały ten interes jak leci, muszę gadać bezpośrednio z szefem.
Patrzy w stronę stołu, przy którym kilku okresowych przerwało grę w karty, nakrywa jedną rękę drugą i z głośnym trzaskiem wyłamuje sobie palce.
Widzisz, stary, ciągnie, zamierzam zostać karcianym hersztem oddziału i rżnąć w oko od rana do nocy. Lepiej z mety prowadź mnie do szefa. Raz na zawsze ustalimy, kto tu teraz rządzi.
Nikt nie jest do końca pewien, czy ten barczysty facet z blizną i szalonym uśmiechem tylko się zgrywa, czy też rzeczywiście jest aż tak pomylony, że cały czas gada serio, czy może jedno i drugie. Ale wszyscy zaczynają się dobrze bawić. Patrzą, jak kładzie czerwone łapsko na szczupłym ramieniu Billy'ego i czekają na jego odpowiedź. Billy, widząc, że się nie wymiga, rozgląda się po świetlicy i zatrzymuje wzrok na jednym z grających w bezika.
Harding, mówi, chyba chodzi o ciebie. Jesteś przewodniczącym samorządu pacjentów. Ten człowiek chce z tobą mówić.
Okresowi nie są już skrępowani. Uśmiechają się teraz, radzi, że nareszcie się coś dzieje. Żartują sobie z Hardinga, pytając, czy naprawdę jest królem wariatkowa. Harding odkłada karty. Jest to szczupły, nerwowy mężczyzna o twarzy, która sprawia wrażenie, że widziało się ją na filmie, bo jest za ładna, żeby należeć do zwykłego śmiertelnika. Harding wtula głowę w szerokie, chude ramiona, kiedy ma ochotę skryć się w sobie. Jego dłonie są długie, białe i tak delikatne, jakby jedna drugą wyrzeźbiła z mydła. Czasami wymykają się i fruwają mu przed twarzą niby dwa białe ptaki, dopóki tego nie zauważy i nie uwięzi ich między kolanami. Wstydzi się, że ma takie ładne ręce. Jest przewodniczącym samorządu pacjentów, ponieważ ma dyplom wyższej uczelni. Dyplom ten, oprawiony w ramki, stoi na nocnym stoliku Hardinga obok fotografii kobiety w kostiumie kąpielowym, która również sprawia wrażenie, że się ją widziało na filmie. Ma bardzo duże piersi i podtrzymując nad nimi kostium koniuszkami palców, patrzy w bok do obiektywu. Za nią widać siedzącego na ręczniku Hardinga. W kąpielówkach wygląda na Herlaka, do którego zaraz podejdzie jakiś umięśniony drągal i sypnie mu piaskiem w oczy. Harding lubi się przechwalać, jaką to on ma żonę. Mówi, że jest najbardziej seksowną babką na świecie, a w nocy nigdy nie ma go dosyć. Kiedy Billy wskazuje na niego, Harding odchyla się na krześle, przybiera ważną minę i nie patrząc ani na Billy'ego, ani na McMurphy'ego, pyta wyniośle.
Słuchajcie, Bibit, czy ten interesant ma umówione spotkanie?
Czy jest pan umówiony, panie McMurphy? Pan Harding to bardzo zajęty człowiek. Trzeba mieć z góry wyznaczone spotkanie, żeby się z nim zobaczyć.
A czy ten bardzo zajęty człowiek, pan Harding, jest królem wariatkowa?
McMurphy patrzy spod oka na Billy'ego i Billy zaczyna szybko kiwać głową, szczęśliwy, że tyle mu się poświęca uwagi.
Proszę więc powiedzieć królowi wariatkowa, panu Hardingowi, że Randall Patrick McMurphy chce się z nim zobaczyć i że ten szpital jest za mały, by pomieścić nas obu. Przywykłem kroczyć na czele. Byłem królem traktorzystów przy wyrębie lasu na cały Oregon i sąsiednie Stany, a królem szulerów od powrotu z Korei i nawet królem opielaczy groszku na farmie w Pendleton. Więc pomyślałem, że skoro już mam być wariatem, to też muszę być pierwszym i najlepszym. Powiedz temu Hardingowi, że albo się spotka ze mną twarzą w twarz, albo jest śmierdzącym tchórzem i ma się wynieść z miasta przed zachodem słońca.
Harding opiera się wygodniej i zakłada kciuki za klapy marynarki. Bibit, powiedz temu młokosowi, McMurphy'emu, że spotkam się z nim na korytarzu w samo południe. Zobaczymy, co jego ogniste libido jest naprawdę warte. Harding usiłuje cedzić słowa jak McMurphy, ale w jego wykonaniu brzmi to śmiesznie, bo głos ma urywany i piskliwy. Uprzedźcie go też, by wiedział, na kogo się porywa, że od blisko 2 lat jestem niepodzielnym władcą tego wariatkowa i najbardziej szalonym człowiekiem na świecie. Panie Bibit, proszę uprzedzić pana Hardinga, że jestem tak szalony, że głosowałem na Eisenhowera i wcale tego nie ukrywam. Bibit, powiedzcie panu McMurphy'emu, że w moim szaleństwie głosowałem na Eisenhowera 2 razy. Proszę powiedzieć panu Hardingowi, McMurphy wspiera się rękami o stół, pochyla i zniża głos, że ja w swoim szaleństwie zamierzam w listopadzie znów głosować na Eisenhowera. Chylę czoło, mówi Harding, skłania głowę i podaje McMurphy'emu rękę. Jest jasne, że McMurphy wygrał, choć nie bardzo wiem, co. Pozostali okresowi przerywają swoje zajęcia i podchodzą przyjrzeć się z bliska nowemu facetowi. Nikogo takiego jak on nie było jeszcze na oddziale. I pierwszy raz widzę, żeby okresowi kogoś tak wypytywali o to, skąd pochodzi i czym się zajmuje. Odpowiada, że jest człowiekiem z powołaniem. Mówi, że tułał się bez celu, pracując dorywczo przy wyrębie lasów, dopóki nie zgarnęło go wojsko i nie pokazało mu, do czego ma dryk. Tak jak jedni nauczyli się w woju oszukiwać, a drudzy obijać, tak on nauczył się grać w pokera. Od tego czasu ustatkował się i poświęcił wyłącznie hazardowi. Pragnie tylko grać w pokera, nadal być kawalerem, żyć gdzie chce i jak mu się podoba. I jeszcze tego, żeby mu dano spokój. Ale sami wiecie, mówi, jak społeczeństwo prześladuje ludzi z powołaniem. Odkąd zająłem się szulerką, siedziałem w tylu prowincjonalnych kiciach, że mógłbym napisać przewodnik. Wciąż słyszę, że jestem niepoprawnym zabijaką, że niby ciągle wdaję się w bójki. Gówno prawda. Kiedy wdawałem się w bójki, będąc prostym drwalem, przymykali oczy i mówili, że to zrozumiałe. Gość, który tak ciężko tyra, ma prawo się wyszumieć. Ale jeżeli się jest szulerem i w dodatku wiadomo, że czasami organizuje się prywatne partyjki, wystarczy krzywo splunąć i już zamykają cię jako kryminalistę. Kurczę, w jednej dziurze samo wożenie mnie do mamra solidnie nadwyrężyło budżet miejscowej policji. Potrząsa głową i nadyma policzki. Ale trwało to krótko. Stwaniłem się. Trzeba wam wiedzieć, że ten wyrok za pobicie, który odsiadywałem w Pendleton, był pierwszym od prawie roku. Dlatego właśnie trafiłem do kicia. Wyszedłem z wprawy. Facet miał jeszcze dość sił, żeby się podnieść z podłogi i zawiadomić gliny, nim prysnąłem z miasta. Twardy gość. Znów się śmieje, funduje grabule, a ilekroć czarny z termometrem podchodzi zbyt blisko, siada, żeby się mocować na ręce i wkrótce zna już wszystkich okresowych. Przywitawszy się z ostatnim z nich, wali prosto na stronę chroników, tak jakbyśmy wcale nie byli gorsi. Nie wiadomo, czy zawsze jest taki serdeczny, czy też ma swoje szulerskie powody, by ściskać łapska facetom tak chorym, że często nie wiedzą nawet, jak się nazywają. Odrywa od ściany dłoń Elisa i potrząsa nią zamaszyście, jakby był politykiem kandydującym w wyborach. A głos Elisa był równie dobry jak inne. Stary, mówi do niego z powagą, nazywam się Redl Patrick McMurphy i nie podoba mi się widok dorosłego faceta stojącego po kostki we własnych sikach. Może byś się wytarł, co? Elis spogląda w dół ze szczerym zdumieniem, jakby widział kałużę po raz pierwszy. Ojej, dziękuję, woła i nawet robi kilka kroków w stronę toalety, ale gwoździe przyciągają go do ściany. McMurphy przesuwa się wzdłuż szeregu chroników, ściskając ręce pułkownikowi Mattersonowi, Rackleemu i staremu Pittowi. Ściska ręce wózkarzy, chodzących i roślin. Ściska ręce, które musi podnosić chorym z kolan, niby martwe ptaki. Cuda maleńkich kostek i drucików, nakręcane ptaki, które spadły, bo odkształciły się ich sprężyny. Ściska ręce wszystkim z wyjątkiem George'a, maniaka czystości, który uśmiecha się się i cofa przed niehigieniczną dłonią. Jegowiec McMurphy tylko pozdrawia gestem, a odchodząc mruczy do swojej ręki.
Jak ci się zdaje, łapo, skąd ten stary wiedział, w jakim maczałaś się gównie?
Nikt nie rozumie, do czego on zmierza. Po co tak zabiega, żeby ze wszystkimi nawiązać znajomość? Ale to stokroć lepsze od układania puzli. Wciąż powtarza, jakie to istotne dla Schulera, żeby poznał wszystkich, z którymi ma mieć do czynienia. Ale chyba zdaje sobie sprawę, że niewiele będzie miał do czynienia z 80-letnim niemowlakiem, który niechybnie wsadziłby kartę do gęby i zaczął rzuć bezzębnymi dziąsłami. Mimo to wygląda, jakby dobrze się bawił, jakby zadawał Panie się z ludźmi po prostu sprawiało mu frajdę.
Ja jestem ostatni. Nadal siedzę w kącie przywiązany do krzesła. McMurphy przystaje przede mną, zahacza kciuki o kieszenie spodni, odchyla głowę i wybucha śmiechem, jakbym był najbardziej zabawny ze wszystkich. Przeraził mnie wtedy ten śmiech, bo wydało mi się, że McMurphy mnie rozszyfrował. Odgadł, że to moje siedzenie z rękami wokół podkurczonych kolan i patrzenie przed siebie, jakbym nic nie słyszał, to jedna wielka lipa.
Ha, 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 zawołał. Patrzcie, kogo tu mamy!
Pamiętam tę scenę bardzo wyraźnie. Pamiętam, że zmrużył jedno oko, odchylił głowę i nie przestając się śmiać, spojrzał na mnie znad niezagojonej wiśniowej szramy na nosie. Pomyślałem, że śmieszy go moja indiańska twarz i czarne lśniące włosy Indianina. Pomyślałem, że może śmieszy go mój bezsilny wygląd. Ale potem przypomniałem sobie, co najpierw przyszło mi do głowy, że się śmieje, bo ani na sekundę nie nabrał się na moje udawanie. Mniejsza jak byłem przebiegły, on i tak przejrzał mnie na wylot. Śmiał się i mrugał, żeby mi to dać do zrozumienia.
Co z tobą, wielki wodzu? Wyglądasz jak kwoka wysiadująca jaja.
Zerknął na okresowych, żeby sprawdzić, czy śmieją się z dowcipu, ale ponieważ tylko zachichotali niemrawo, znów spojrzał na mnie i mrugnął porozumiewawczo.
Jak ci na imię, wodzu?
Z przeciwnej strony świetlicy dobiegł mnie głos Billiego.
Nazywa się Bromden, wódz Bromden, ale wszyscy przezywają go wodzem szczotą, bo sanitariusze wciąż zaganiają go do sprzątania. Chyba niewiele poza tym umiałby robić. Jest głuchy.
Billy podparł ręką brodę.
Gdybym ja był głuchy, rzekł z westchnieniem, to bym się zabił.
McMurphy nie spuszczał ze mnie wzroku.
Gdyby tak stanął prosto, to byłby z niego kawał chłopa, co? Nie wiecie, ile ma wzrostu? Chyba raz ktoś go zmierzył i wyszło, że ma równo dwa metry, ale co z tego, skoro boi się własnego cienia? Wielki, głuchy Indianin. Od razu pomyślałem, że to Indianin. Bromden, tak? Dziwnie się nazywa jak dla Indianina. Z jakiego jest plemienia?
Nie wiem, odparł Billy.
Był tu, kiedy mnie przyjęli.
Słyszałem od lekarza, włączył się do rozmowy Harding, że jest tylko pół krwi Indianinem i pochodzi z jakiegoś wymarłego plemienia, które żyło nad brzegiem Kolumbii. Lekarz powiedział, że jego ojciec był wodzem, więc jego wszyscy tak nazywają. Ale dlaczego akurat Bromden, tego nie wiem. Moja znajomość dziejów indiańskich nie sięga niestety tak daleko.
McMurphy przysunął twarz tak blisko mojej, że chcąc nie chcąc musiałem na niego spojrzeć. To prawda? Jesteś głuchy, wodzu? Jest głuchoniemy.
McMurphy wydał wargi i przez dłuższą chwilę patrzył mi w oczy. Potem wyprostował się i podsunął mi pod nos prawicę.
Co za różnica? Przywitać się chyba potrafi, nie? Do licha, wodzu, może i rosłe z ciebie chłopisko, ale jeśli się ze mną nie przywitasz, uznam to za obrazę. Dobrze się zastanów, czy chcesz się narazić nowemu władcy wariatkowa.
Po tych słowach puścił oko do Hardinga i Billiego, ale ręki szerokiej jak talerz nie cofnął.
Dokładnie pamiętam, jak wyglądała. Pamiętam karbit pod paznokciami, świadczący o tym, że McMurphy pracował kiedyś w warsztacie blacharskim, kotwicę wytatuowaną na jej wierzchu i brudny plaster na środkowym palcu, odklejający się na brzegach. Na kłykciach widniały stare i nowe blizny oraz zadrapania. Sama dłoń była twarda jak kość i gładka od ściskania drewnianych trzonków siekier i gracy. Nigdy bym nie uwierzył, że to dłoń Schulera. Pokrywały ją spękane odciski, w które wżarł się brud, znacząc na niej szlak wędrówek McMurphy'ego po całym zachodzie. Kiedy dotknęła mojej, rozległ się szelest, jak przy tarciu szmerglem. Pamiętam, że palce, które zacisnęły się na moich, były grube i silne. Nagle poczułem, że coś dziwnego dzieje się z moim patyczkowatym ramieniem. Dłoń zaczyna mi pęcznieć, jakby McMurphy pompował w nią swoją krew. Krew i moc zagrały mi w ręce. Stała się niemal tak ogromna jak jego. Pamiętam...
Panie McMurphy!
To wielka oddziałowa.
Panie McMurphy! Pozwoli pan na chwilkę?
To wielka oddziałowa. Sprowadził ją czarny, który uganiał się za McMurphym z termometrem. Teraz oddziałowa postukuje tym samym termometrem o zegarek i żeby wziąć pomiar nowego pacjenta, świdruje go oczami jak bory. Usta ściągnięte w trójkąt przypominają czekające na smoczek usta lalki.
Sanitariusz Williams powiadomił mnie, panie McMurphy, że sprawia pan pewne trudności w kwestii prysznicu. Czy to prawda? Proszę mnie źle nie zrozumieć. Cieszę się, że chce pan poznać innych chorych przebywających na oddziale. Wszystko jednak we właściwym czasie. Przykro mi, że odrywam pana od pacjenta Bromdena, ale sam pan rozumie. Przepisy obowiązują wszystkich.
Nowy przechyla głowę i mruga do oddziałowej, jakby chciał powiedzieć, że go nie nabierze, bo się poznał na niej równie szybko jak na mnie. Patrzy na nią długo jednym okiem.
Wie pani, mówi, wie pani co... Dokładnie to samo. Słyszę o przepisach.
Uśmiecha się szeroko. Oboje uśmiechają się do siebie i mierzą się wzrokiem.
Ile razy komuś się wydaje, że nie mam najmniejszej ochoty się podporządkować.
Po czym puszcza moją dłoń. Za szybą dyżurki wielka oddziałowa otworzyła paczkę od zagranicznego nadawcy. Wyjęła buteleczki i wysysa z nich strzykawkami trawiasto-mleczny płyn. Pielęgniarka, której jedno oko zezuje, zatroskane do tyłu, a drugie patrzy posłusznie przed siebie, podnosi tacę z napełnionymi strzykawkami, ale nie odchodzi.
— Co siostra sądzi o nowym pacjencie, siostro Ratchet? Jest przystojny, sympatyczny i w ogóle, ale moim skromnym zdaniem za bardzo przedsiębiorczy.
Wielka oddziałowa sprawdza palcem ostrość igły.
Wyjątkowo przedsiębiorczy,
poprawia pielęgniarkę, przekłuwając igłą gumowy korek buteleczki i pociągając za tłok.
Zamierza zawładnąć oddziałem. To manipulant, siostro Flynn. Człowiek gotów posłużyć się wszystkimi i wszystkim, żeby tylko osiągnąć cel.
Ojejku, ale co by taki robił w klinice psychiatrycznej? Czego by tu szukał?
Wielu rzeczy.
Spokojna, uśmiechnięta, dalej napełnia strzykawki.
Może łatwego, wygodnego życia. Może władzy, szacunku albo zysku. A może i tego, i tego. Czasami wprowadzenie na oddział zamętu jest dla manipulanta celem samym w sobie. Są tacy ludzie. Manipulant potrafi podporządkować sobie pozostałych pacjentów i tak zamącić im w głowach, że trzeba potem miesięcy, by znów zapanował ład. Modna obecnie w klinikach psychiatrycznych polityka pobłażliwości ułatwia takim typom działanie, ale jeszcze przed kilkoma laty było zupełnie inaczej. Parę lat temu trafił tu pan Taber, niemożliwy manipulant. Do czasu.
Odrywa wzrok od częściowo napełnionej strzykawki, którą trzyma przy twarzy niby czarodziejską różdżkę. Oczy zachodzą jej mgłą, jakby wspominała coś wyjątkowo przyjemnego.
Pan Taber
powtarza.
Ale dlaczego?
Dziwi się pielęgniarka. Komuś miałoby zależeć na wprowadzaniu zamętu na oddziale, siostro Ratchet.
Co by mu to...
Milknie, widząc, jak oddziałowa gniewnie wbija strzykawkę w gumowy korek, napełnia, wyciąga i kładzie na tacy. Patrzę, jak sięga po następną pustą strzykawkę, obserwuję jej rękę, jak przesuwa się w bok, zawisa, opuszcza.
Siostro Flynn, chyba zapomina siostra, że to zakład dla umysłowo chorych.
Wielka oddziałowa okropnie się irytuje, jeżeli jej oddział przestaje funkcjonować jak sprawny, precyzyjny mechanizm. Wystarczy najmniejszy bałagan, usterka czy zator, żeby zamieniła się w biały kłębek furii. Nadal obnosi ten swój uśmiech porcelanowej lalki wciśnięty między nos a podbródek i z tym samym spokojem świdruje oczami, ale głęboko w środku jest napięta jak struna. Wiem, czuję to. Nie pozwala sobie na chwilę oddechu, dopóki nie zlikwiduje zawady, czy, jak sama mówi, nie wyreguluje sytuacji. Pod jej rządami życie oddziału jest znakomicie wyregulowane. Kłopot polega na tym, że siostra nie może wciąż przebywać na oddziale. Czasami musi wyjść na zewnątrz. Robi więc co może, żeby świat zewnętrzny wyregulować również. Pracuje ramię w ramię z podobnymi jej osobami wchodzącymi w skład ogromnej organizacji, którą ja nazywam kombinatem, a która dąży do wyregulowania całego świata zewnętrznego, tak jak ona wyregulowała oddział. Jest weteranem regulacji. Kiedy wiele lat temu trafiłem ze świata zewnętrznego do starego szpitala, była już wielką oddziałową i od Bóg wie jak dawna z oddaniem poświęcała się regulowaniu. Obserwowałem ją przez wiele lat i widziałem, jak nabiera wprawy. Ciągła praktyka utrwaliła i udoskonaliła jej umiejętności. Teraz jej władza jest nieograniczona i dociera wszędzie, biegnąc po drutach, cieńszych od włosów i niewidocznych dla nikogo prócz mnie. Widzę wielką oddziałową, jak siedzi pośrodku pajęczyny drutów, niczym czujny robot i dozoruje sieci ze skrupulatnością mechanicznego owada. Dokładnie wie, dokąd biegnie który drut oraz jakiej mocy ładunek należy posłać, żeby osiągnąć pożądany skutek. W wojsku, nim wysłano mnie do Niemiec, byłem młodszym elektrykiem w obozie szkoleniowym, a wcześniej, przez rok studiów, liznąłem nieco elektroniki, więc znam się na tego rodzaju instalacjach. Wielka oddziałowa siedzi pośrodku pajęczyny drutów, marząc o świecie sprawnym, precyzyjnym, podobnym do zegarka kieszonkowego z przeźroczystą kopertą, o świecie, w którym wszystko dzieje się zgodnie z rozkładem, a jedyni pacjenci, którzy nie chodzą po świecie zewnętrznym, sterowani jej drutami, to przykuci do wózków chronicy z cewnikami biegnącymi im z nogawek prosto do otworów w posadzce. Latami dobiera idealny zespół. Przez oddział przewijają się dziesiątki lekarzy w różnym wieku, w różnym typie i z różnymi wyobrażeniami o tym, jak należy prowadzić oddział, niekiedy nawet dość odważnych, żeby się jej stawiać. Wtedy świdruje ich od rana do nocy oczami z suchego lodu, aż wycofują się wstrząsani dziwnymi dreszczami. Nie wiem, co mi dolega, mówi każdy z nich personalnemu, ale odkąd zacząłem pracować z tą babą, zimno mi, jakby w moich żyłach płynął amoniak. Dygocze bez przerwy, dzieci nie chcą mi siadać na kolanach, żona nie wpuszcza mnie do łóżka. Żądam przeniesienia do furiatów, do alkoholików, na pediatrię, gdziekolwiek. Ciągnie się to latami. Lekarze wytrzymują 3 tygodnie, czasem 3 miesiące, aż wreszcie oddziałowa decyduje się na małego człowieczka o szerokim, wysokim czole, szerokich, obwisłych policzkach i twarzy wciętej na wysokości maleńkich oczek, jakby długo nosił zbyt ciasne okulary, które wpijały mu się w głowę. Pewnie dlatego teraz nosi binokle przywiązane tasiemką do górnego guzika koszuli. Chwieją się na sinym grzbiecie małego noska lekarza i osuwają to na jedną, to na drugą stronę, więc kiedy rozmawia, musi wciąż przekrzywiać głowę, żeby mu nie spadły. Wybraniec oddziałowej. 3 czarnych, pracujących na dziennej zmianie, dobiera po latach prób, w trakcie których odrzuca 1000.
Przedefilowuje przed nią długi szereg ponurych, szerokonosych, czarnych masek, od pierwszego wejrzenia nienawidzących jej i jej lalkowatej, kredowej białości. Taksuje uważnie ich i tę nienawiść przez okres miesiąca, po czym zwalnia kandydatów, bo nienawidzą za mało. Kiedy wreszcie znajduje trzech, o jakich jej idzie, wyławia ich w kilkuletnich odstępach czasu i wplata w swój plan i układ sieci, od razu poznaje po ich fanatycznej nienawiści, że nadają się na pewno. Pierwszy, którego wybiera w 5 lat po tym, jak trafiam na oddział, to poskręcany, żylasty karzeł barwy zimnego asfaltu. W stanie Georgia zgwałcono mu matkę, podczas gdy jego tatuś stał przywiązany do gorącego pieca postronkami od pługa, a krew spływała mu po nogach do butów. Dzieciak obserwował wszystko z szafy, miał 5 lat i mrużył oczy, żeby dobrze widzieć przez szparę w niedomkniętych drzwiach, i od tego czasu nie urósł nawet o centymetr. Teraz powieki zwisają mu luźno na oczach, jakby nietoperz przycupnął mu u nasady nosa. Powieki niby cienkie, popielate skrzydełka, które unosi na milimetr, kiedy na oddział trafia nowy, biały. Przypatruje mu się uważnie i kiwa głową. Aha, aha, jakby się właśnie potwierdziło coś, czego i tak był pewien. Na początku chciał zabierać do pracy skarpetę wypełnioną śrutem i tłuc nią pacjentów, żeby ich ustawić. Ale oddziałowa mu wytłumaczyła, że tego się już nie praktykuje. Kazała zostawić skarpetę w domu i nauczyła go własnych metod. Nauczyła go kryć nienawiść i spokojnie czekać. Czekać na drobną przewagę, nieco luzu, a potem mocniej zacisnąć pętlę i nie popuszczać. Nigdy nie popuszczać. Tak najlepiej ich ustawisz, powiedziała. Pozostali dwaj czarni zjawili się 2 lata później, w odstępie niespełna miesiąca. Są tak podobni do siebie, że moim zdaniem oddziałowa po prostu zamówiła kopię tego, który zgłosił się pierwszy. Obaj są wysocy, chudzi i kościści, a ich wyciosane z kamienia twarze nigdy nie zmieniają wyrazu, niczym kamienne groty. Ich oczy zwężają się w 2 punkciki, a włosy są tak ostre, że gdyby przejechać po nich ręką, można by zedrzeć sobie skórę. Wszyscy trzej sanitariusze są czarni jak telefony. Im są czarniejsi, tym chętniej, jak oddziałowa zorientowała się po tych, którzy w czarnym szeregu przewinęli się przed nimi, czyszczą, szorują i dbają o porządek. Choćby ich uniformy zawsze są białe jak śnieg. Tak samo białe, zimne i sztywne jak fartuch oddziałowej. Wszyscy trzej noszą wykrochmalone, nieskazitelnie białe spodnie, białe bluzy zapinane z boku na zatrzaski i wyczyszczone, lśniące jak lód białe buty na czerwonej gumie, w których mogą poruszać się bezgłośnie po korytarzu. Nigdy nie słychać, kiedy nadchodzą. Pojawiają się niespodziewanie w różnych punktach oddziału, ilekroć któryś pacjent chce sprawdzić bez świadków, czy wszystko ma na miejscu, albo szepnąć coś na ucho drugiemu. Stoi sobie taki pacjent zupełnie sam w kącie, kiedy nagle słyszy skrzypnięcie i szron osiada mu na policzku, więc odwraca głowę i widzi zimną, kamienną maskę unoszącą się nad nim na tle ściany. Widzi tylko czarną twarz, nie widzi ciała. Ściany bowiem są równie białe jak uniformy sanitariuszy, lśnią czystością niczym drzwi lodówki, a czarne twarze i dłonie fruwają na ich tle, jakby należały do duchów. Lata treningu i czarni przestrajają się na częstotliwość wielkiej oddziałowej. Jeden po drugim odłączają druty i przechodzą na bezprzewodowe sterowanie. Oddziałowa nie wydaje im głośno poleceń, ani nie zostawia pisemnych instrukcji, które mogłyby wpaść w ręce żon odwiedzających pacjentów czy wizytujących szpital nauczycielek. Już nie potrzebuje. Porozumiewają się na falach nienawiści. Czarni spełniają polecenia siostry, nim sama nawet zdąży je pomyśleć. Kiedy wreszcie kompletuje odpowiedni zespół, oddział zaczyna chodzić jak w zegarze.
zegarku. Wszystko, co pacjenci myślą, mówią i robią, jest zaprogramowane na kilka miesięcy naprzód na podstawie notatek, które oddziałowa sporządza w ciągu dnia. Po przepisaniu na maszynie notatki są wprowadzane do machiny, której buczenie słyszę za stalowymi drzwiami na zapleczu dyżurki. Machina zwraca kartoniki z porządkiem dziennym zapisanym w postaci kwadratowych otworków. Pierwsza rzecz rano oddziałowa wsuwa kartonik z właściwą datą do otworu w stalowych drzwiach i ściany zaczynają szumieć. O 6:30 zapalają się światła na oddziale. Wtedy czarni błyskawicznie zrzucają okresowych z łóżek i zaganiają ich do szorowania posadzki, opróżniania popielniczek i zdrapywania śladów ze ściany, pod którą przepalił się jeden stary piernik. W kłębach dymu osunął się na ziemię, wypełniając cały oddział wonią palonej gumy. Wózkarze spuszczają z łóżek nogi, niby martwe kłody, i podobni do posągów czekają bez ruchu, aż ktoś im przytoczy wózki. Rośliny szczają pod siebie, uruchamiając urządzenie, które dzwoni i kopie ich prądem. Spadają z posłania na posadzkę, a wtedy czarni obmywają ich pod szlauchem i ubierają w czystą odzież szpitalną. 6:45 włączają się elektryczne golarki. Okresowi ustawiają się w porządku alfabetycznym przed lustrami A, B, C, D. Po nich wchodzą chronicy, którzy jak ja poruszają się o własnych siłach, a na końcu czarni wwożą wózkarzy. Golenie trzech starców, którym sflaczałą skórę pod brodą pokrywa żółtawa pleśń, odbywa się w świetlicy. Czoła opasuje się im rzemieniem, żeby nie rzucali głowami na boki. Czasem rano, najczęściej w poniedziałki, chowam się, żeby zakłócić porządek. Kiedy indziej wydaje mi się, że postąpię bardziej przebiegle, jeśli zajmę swoje miejsce w kolejce między A i C, po czym odbędę tę samą trasę co wszyscy. Nie muszę nawet podnosić nóg. Potężne magnesy w posadzce przesuwają nas po oddziale niczym marionetki. 7:00. Otwierają się drzwi stołówki i wchodzimy do środka w odwrotnym szyku niż do umywalni. Najpierw wózkarze, potem chodzący, a na końcu okresowi. Bierzemy tace, stawiamy na nich płatki kukurydziane, jajka na bekonie, kładziemy grzanki i dziś rano konserwową brzoskwinię na postrzępionym liściu sałaty. Kilku okresowych przynosi tace wózkarzom. W większości są to po prostu chronicy, którzy mają coś nie w porządku z nogami. Jedzą jednak samodzielnie. Natomiast trzej z nich są całkowicie sparaliżowani od szyi w dół, a i głowami ledwo mogą ruszać. Ci trzej to rośliny. Kiedy już wszyscy usiądą, czarni wtaczają ich na wózkach, ustawiają pod ścianą i przynoszą im identyczne tace z jakąś błotnistą papką, do których doczepione są kartki z wyszczególnieniem diety. Zmiękczone mechanicznie, brzmi dieta bezzębnej trójki. Jajka, szynka, grzanki, bekon, wszystko przerzute w kuchni 32 razy przez urządzenie z nierdzewnej stali. Wyobrażam sobie, jak wydyma gumowe wargi podobne do kawałka rury od odkurzacza i z cichym pierdnięciem wypluwa na talerz kulkę przerzutej szynki. Czarni ciut za szybko ładują papkę w różowe, rozciumkane usta roślin. Inwalidzi nie nadążają z przełykaniem i mechaniczny miękkisz spływa im na ubrania po zapadłych podbródkach. Czarni klną, na czym świat stoi, i rozwierają im szerzej usta, kręcąc łyżkami, jakby wydłubywali ogryski z nadgniłych jabłek. Ten stary pierdoła blastik rozpada się na moich oczach. Już sam nie wiem, czy karmię drania mielonym bekonem, czy kawałkami jego własnego jęzora. 7:30 przenosimy się do świetlicy. Wielka oddziałowa wygląda przez swoją ukochaną szybkę tak wypucowaną, że jej w ogóle nie widać. Kiwa głową, podnosi rękę i zrywa kartkę z kalendarza. Jest o jeden dzień bliżej celu. Naciska guzik i wszystko się zaczyna. Słyszę łoskot, jakby potrząsano arkuszem blachy. Cisza. Okresowi
siadać po swojej stronie świetlicy i czekać, aż dostaniecie karty i zestawy do gry w Monopol. Chronicy siadać po swojej stronie i czekać na puzzle. Elis, stań pod ścianą, rozłóż ręce, żeby przybito je gwoździami. I sikaj po nodze. Pit, kiwaj głową jak kukiełka. Scanlon, ruszaj nad stołem grubymi rękami, jakbyś konstruował nieistniejącą bombę, żeby wysadzić nieistniejący świat. Harding, mów, wymachuj w powietrzu dłońmi jak synogarlice, a potem schowaj je pod pachy, bo prawdziwi mężczyźni ani nie gestykulują, ani nie mają takich ładnych rączek. Seafeld, jęcz, że bolą cię zęby i wypadają włosy. Wszyscy razem wciągnąć powietrze, wypuścić powietrze, oddychać rytmicznie. Serca mają bić wszystkim z szybkością podaną na kartoniku z porządkiem dziennym. Równo jak synchronizowane cylindry. Wszystko jak w rysunkowym świecie. Płaskie postacie o czarnych konturach, odgrywające wariacką historyjkę, która na pewno byłaby bardzo zabawna, gdyby nie to, że tymi postaciami są prawdziwi faceci. 7:45 czarni suną wzdłuż szeregu chroników i zakładają cewniki tym, którzy potrafią trwać bez ruchu. Cewniki to stare prezerwatywy o obciętych końcach, przymocowane gumkami do rurek biegnących przez nogawki do plastikowych torebek zaopatrzonych w napis wyłącznie do jednorazowego użytku, które mam obowiązek myć pod koniec dnia. Czarni przyklejają prezerwatywy plastrem do włosów łonowych. Starzy chronicy mają krocza łyse jak niemowlaki od ciągłego odrywania plastra. 8:00 ściany buczą i terkoczą pełną mocą. Podawanie leków, oznajmia megafon na suficie głosem wielkiej oddziałowej. Zaglądamy do jej oszklonej klatki i widzimy, że nie ma jej przy mikrofonie. Stoi o 3 metry od niego i poucza pielęgniarkę, jak należy układać lekarstwa na tacy, żeby leżały w nienagannym porządku. Okresowi ustawiają się przy szklanych drzwiach w porządku alfabetycznym. A, B, C, D. Za nimi chronicy, a na końcu wózkarze. Rośliny dostają proszki później, rozpuszczone w łyżeczce kompotu z jabłek. Każdy otrzymuje papierowy kubeczek z kapsułkami, które jednym z zamaszystym ruchem wrzuca głęboko do gardła i podsuwa kubek pielęgniarce do napełnienia wodą, żeby popić lek. Zdarza się, że jakiś dureń pyta, co to za proszki, każą mu brać. Nie tak szybko, aniołeczku, co to za 2 czerwone kapsułki obok mojej witaminki? Znam go, tęgi, wiecznie gderający okresowy, który już zdążył sobie wyrobić opinię rozrabiającą. Jaki? To zwykłe proszki, panie Taber, dla pańskiego dobra. Musimy je szybko połknąć. Ale jakie proszki? Rany, przecież sam widzę, że to proszki. Połknijmy je szybciutko, dobrze? Tak.